Thanks a lot, Dirk, for this.
Bardzo dziękuję, Dirk, za tak miłe wprowadzenie. Chciałbym podziękować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Partnerstwom za zorganizowanie tego niesamowitego eventu, tej imprezy. Chciałbym podziękować także Oli Kędziorek i Monice Skubieckiej z muzeum za niesamowite wsparcie, jakie mi da w badaniach tym tematem. Jeśli chodzi o Team Ten East, to w zasadzie on nigdy nie istniał tak naprawdę.
Team Ten, the loose group ten
to jest luźna grupa architektów w latach sformowana w latach 50., aby odnowić nowoczesną architekturę, nie uwzględniała pewnej grupy architektów z Europy Środkowo-Wschodniej. W przeciwieństwie do Sionist, krótko trwając grupy, która powstała w latach 30. z architektów z Węgier, Polski, Austrii, Jugosławii, nie było czegoś takiego w tym zespole Team Ten. Uczestnicy Team Ten spotykali włącznie z Hansenem i Jerzym Sołtanem i Charles Polanym z Węgier, a także ich naśladowcami z Jugosławii niechętnie zakładaliby, że mają takie same jednakowe i tożsamość narzuconą przez żelazną kurtynę. Niemniej podzielali afiliację z kulturą środkowoeuropejską, a przede wszystkim doświadczenie, praktyka architektyjne w państwie socjalistycznym. Z tego stanowiska odpowiadali na postulaty Teamu Ten, żeby przemyśleć nową architekturę zgodnie z potrzebami i życzeniami społeczeństw. I ci architekci z Europy socjalistycznej fikcyjnym Team Ten East, trudno spekulować, co było, jaki był wkład, jakie były ich udział w całej grupie TEM, to mamy Bakken, George Kedilisa, i bardzo ograniczali proces i projekt uniwersalistyczny na Europę Zachodnią i jego państwo opiekuńcze i do pewnych od czasu do czasu kolonii Team Ten East poszerza tę perszenę. Państwowy socjalizm tutaj nie był to jakąś ekstremalną czy zewnętrzną warunkowaniem opresji, ale także wyzwanie, ale i okazja dla architektów takich jak Hansen, Polonii i i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o główne nić przewodnią, to jest architektura, a państwo w tym zespole. Główne odniesienie tutaj to będzie linia na kontynuacja, gdzie tylko Oskar i Zofia Hansen pracowali w latach 60. i 70. Tutaj, jeśli chodzi o ogólną formę otwartą, jej o uogólnienie. Chodzi o urbanizację Polski socjalistycznej jako alternatywą do koncentrycznych miast tradycyjnych. Na bardzo ogólnym projekt proponował osiedla, takie cztery pasy właściwie, przebiegające przez kraj. I już na tym obrazie, na który patrzymy, który pokazuje kraj, jako skalę projektu, pokazuje relacje między tym właśnie systemem a państwem polskim powojennym. Państwo jest niezbędne dla wykonania projektów Hansena, ale aby je wykonać, państwo, samo państwo musiało być radykalnie zmienione. Projekty Hansena były to zarówno projekty państwa, które miały być realizowane przez państwo i z państwa, wynikające z związanych z modernizacją. To podwójna relacja zdecydowała o radykalnym reformizmie projektów Hansena. W reakcji na ten projekt państwowe instytucje były bardzo takie niejednorodne. W Polsce względem obowiązków projekty jego były uznawane jako krytyka reżimu. W innych, szczególnie w połowie lat 70. otrzymał finansowanie, zwracono na niego uwagę od technokratów partyjnych, którzy szukali nowych modeli gospodarczych. Jego relacje bardzo właśnie dziwne między projektami a państwem socjalistycznym i są konsekwencje tych relacji dla ponownego negocjowania jakby architektów w procesie produkcji państwowej. To uznanie państwa jako podmiotu projektu jest czymś, kto jest kluczowym elementem dla najciekawszych architektów naszego fikcyjnego Team Ten. To było przeciwne do ogólnej rozmowy Team Ten, który, no co wydaje mi się, jest, możemy to jeszcze omówić później. Wydaje mi się, że na przykład tutaj, jeśli chodzi o Team Ten Prime, kombinacja esejów, rysunków opublikowanych w latach 60. Oprócz niewielu uwag tutaj o państwie wiele nie mówiono. Oczywiście państwo jest wszędzie obecne, bo jest niezbędne do realizacji projektów mieszkaniowych, tak jak na przykład ten, Alexander Hoyde, ale nie jest częścią tego dyskursu. Pokrótce jest niezbędnym, ale zewnętrzną uwarunkowaniem projektu architektonicznego. Może jest to poziom uogólnienia, czymś takim mówili. Może tu chodziło o strategiczną decyzję, żeby to była platforma włączająca to wszystko, jakoś reagująca na powojenny podział świata. I tutaj lewicowi intelektualni z tych czasów stwierdzili, że kraje socjalistyczne, kapitalistyczne będą miały wspólną przyszłość, która będzie przyszłością urbanistyczną, miejską. I tutaj jeśli chodzi o, będzie mobilność, coraz lepsza technologia, coraz ważniejszy czas wolny, rozrywki. I to wystarczy, żeby uwzględnić także uczestników społecznych, takich jak Hansen. Hansen uznawał, że tym wyzwaniem można zająć się w sposób bardziej efektywny w krajach socjalistycznych. Stwierdził, realizacja linearnych systemów w ciągu jest możliwa przede wszystkim w państwie socjalistycznym, które samo decyduje o wykorzystywaniu terenu, który jest odpowiedzialny za planowanie działań budowlanych i które kontroluje fundusze, środki w przemyśle budowlanym. Co ciekawe, Hansen nie wycofał się z tej opinii po końcu socjalizmu, kiedy nadal argumentował, że w Polsce nawet socjalistyczna dawała klimat dla tych oryginalnych rozwiązań, który gdy Polska wróciła do peryferalnego kapitalizmu, już było niemożliwe. I myślę, że relacje między tą linearnym, kontynuującym systemem, prawda, tutaj właśnie widać na tym, co Hansen to w 74 właśnie tak narysował. Ten wykres pokazuje dwie jakby linie rozwoju. Jedna, która przedstawia formacje teoretyczne według Marksa socjalistyczne, więc tutaj mamy feudalizm, kapitalizm i socjalizm. I w roku 74 Hansen powiedział, że to jest ten moment, jesteśmy w tu. Jest druga linia rozwoju także, która jest niezależna od tej, to jest ta linia. Ta linia przedstawia formę otwartą i zmiany właśnie z tej formy poprzez formę zamkniętą z powrotem do formy otwartej. Dla Hansena ten system ciągłości linearnej jest wyrazem właśnie tej tendencji w ku formie otwartej, a więc dwa wnioski płyną z tego. Widzimy, że te dwie tendencje są niezależne, w tym sensie, że ta do otwartej formy jest niezależna od relacji między socjalizmem a kapitalizmem. I to jest zrozumiałe, jeśli pomyślimy, że precedensach, jeśli chodzi o linearne modele urbanizacyjne w historii, włącznie z ciekawą historią w Polsce, jeśli chodzi o pracę, o dzieło Jana Chmielewskiego. Zarazem widzimy też na tym wykresie, że są pewne jakieś zbieżności, gdzie tutaj te tendencje właśnie w kierunku socjalizmu i formie otwartej. Wydaje mi się, że można stwierdzić, że jest to zadanie projektów architektonicznych tego systemu linearnego i kontynuacji, żeby przekształcić tę synergię, tendencje, w synergię. A ta synergia z kolei między tym systemem linearnej kontynuacji jest na wielu poziomach, jak stwierdził Hansen. Najpierw ten system oferuje rozprowadzenie czasów, miejsc, które się rozbiją jakby z modelem konsumpcji kapitalistycznej. I tutaj właśnie też system oferuje pewną równowagę między pracą, produkcją, konsumpcją, czasem wolnym i prawdopodobnie te sekcje tego modelu, które przekraczają strefy funkcjonalne, dają pewien wykres codziennej drogi do pracy każdego mieszkańca, który przechodzi przez te różne funkcje i ma doświadczenia bardzo intensywne, właśnie takie urbanistyczne. I tutaj po tej możliwej synergii między systemem linearnej kontynuacji socjalizmu, to jest to, że system ułatwia więzi społeczne przez tę mobilność dużej niż raczej, a nie przez zamknięte przestrzenie stałe. I ten system ciągłości linearnej, prawda, mówi, wpasuje się w podejścia holistycznego, a więc socjalizowania, uspołecznienia środków produkcji, prawda, i jest zasad egalitarnych socjalizmu, system ten Hansel opracował w latach 60. już chyba nawet, ale to w czasie lat 70. sam projekt był najbardziej wspierany przez poszczególne ministerstwa, krajowe, państwowe agendy planowania i PAN. Przez kilka lat teoria z Hansena otwartej wpasowywała się dobrze do otwierania się Polski za czasów Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza PZPR w latach 70. To otwarcie polegało na zintensyfikowaniu kontaktów międzynarodowych, przyspieszonej wymianie gospodarczej, szczególnie imporcie technologii i towarów konsumpcyjnych kredytowanych przez zachodnie instytucje finansowe, po czym zwiększyła się mobilność Polaków. Pierwszy Fiat właśnie w roku 73 opuścił FSO i projekt Hansena się dobrze wpasował w to, co Gierek nazwał jako, czy myślał o tym jako druga industrializacja, drugie uprzemysłowienie. I tutaj właśnie inwestowano w infrastrukturę, drogi, koleje i elektrownie. Także migracja większa jeszcze ze wsi do miast. W roku 78 liczba ludzi pracujących w przemyściu po raz pierwszy przekroczyła liczbę zatrudnionych w rolnictwie. Ten system linearny podchodził do tej tendencji. Była to także wyzwanie, jak, prawda, zagospodarować wyż demograficzny, który wszedł wtedy w latach 70. na rynek pracy. Cały szereg komentatorów systemu kontynuacji linearnej było zaskoczonych czymś, co obserwowali jako sprzeczność projekta Hansena, bo z jednej strony system ten zmierza do centralizacji planowania na szczeblu państwowym. Niektórzy komentatorzy mówi o technokratycznym państwie totalitarnym, a obok tego Hansen cały czas opisywał to, że jest tu niezbędna wolność osobista, możliwość wyborów każdego dnia i architektura jest tylko tłem dla właśnie wyzwolenia energii społecznej. Jednak wydaje mi się, że nic tu sprzecznego tak naprawdę nie ma w tych dwóch stwierdzeniach, czy stronach projektów, jeśli patrzymy na niego w połowie lat 70., kiedy to funkcjonariusze partii komunistycznej przyznawali konieczność prowadzenia mechanizmów innowacyjnych i krytyczki aparatu biurokratycznego i w coraz bardziej trudnej gospodarce planowanej, centralnie planowanej. I tutaj właśnie Hansen tworzył tę firmę. Wydawało się, że ta teoria skoordynuje twórczość indywidualną z ogólnymi ramami na większą skalę. W artykule z roku 1974 Hansen podkreślił, że system kontynuacji linearnej łączy właśnie wielki potencjał państwa, jak i racjonalne zmobilizowanie potencjału indywidualnych ludzi. I te stwierdzenia wynikały z Hadnera, jego raportu, który dostarczył do Komitetu Polska 2000, to był taki think tank w Polskiej Akademii Nauk, który koncentrował się na możliwych scenariuszach rozwoju socjalistycznej Polski, które uwzględniały także między innymi modele urbanizacji powiązane z siecią kolejową, to jak to widzimy po prawej stronie. Wiele propozycji tego komitetu miały na celu mobilizowanie ludności na szczeblu indywidualnym, inicjatyw prywatnych, to uwzględniało na przykład wprowadzenie konkurencji między małymi przedsiębiorstwami, oczywiście państwowymi w tym czasie, czy też propozycja, żeby stworzyć grupę 100 tysięcy osób pozbawionych pracy, żeby pobudzić zatrudnienie, czy też pracę dla tych, także pobudzić dla tych, którzy byli zatrudnieni. Partia komunistyczna, której przedstawiono tę propozycję, oczywiście nie doceniała takiej idei, żeby nawet planować bezrobocie, ale inne sugestie komitetu były akceptowane, łącznie z reformą administratywną z roku 75. Ta reforma podwoiła liczbę województw i zwiększyła liczbę centrów regionalnych ośrodków, które, jak można było spekulować, mogły być właśnie połączone z tymi pasami urbanizacji, tak jak przewidywał to wcześniej Hansen. A więc system kontynuacji linearnej, system zarządzania, aktywowania może być realizowana w projektach Hansena w Lublinie. This project was designed as project a model of the system jako w roku w latach 70. I tutaj jest prawie dydaktyczny obraz potężnego państwa, który daje ogólne ramy obywatelom, wykreślając pewne miejsce, które są wypełnione inicjatywą indywidualną. W Lubinie, na Śląsku, takie tarasowe, wybudowane przez państwo, wykorzystujące infrastrukturę górniczą. Każda rodzina mogłaby sama zbudować na tarasie dom, czy też wybudować to indywidualnie nawet. Tak jak Hansen zrobił w przypadku własnego domu. W tym projekcie rząd był odpowiedzialny za zbudowanie infrastruktury i tych takich ram, podczas decydować też o ilości, o technologiach, a każda rodzina byłaby odpowiedzialna za wybudowanie poszczególnego domu swojego. Hansen widział to jako projekt mobilizowania i twórczości wśród ludzi w ramach danych narzuconych na strategicznie ograniczające się samo państwo. Oczywiście to się wpisywało do tego na przykład elementy stałe, tymczasowe, tutaj wpisywały się w te dane, czy też powiedzmy, które mieli zawłaszczyć, czy upanować. Projekt poszedł jak najdalej, ponieważ faktyczne warunki istnienia domu to oczywiście są odpowiedzialnością indywidualną. Nazwał ten projekt Hansen biotechnologicznym. Jest to dobry termin, ponieważ rzeczywiście polega on na zarządzaniu życiem, wytyczając linię między zarządzaniem zbiorczym, prawda, ze strony rządu i indywidualnym. A więc chciałbym stwierdzić, że ten system odpowiedział na postęp włącznie z automatyczną produkcji systemu prefabrykatów, wykorzystania cybernetyki w planowaniu urbanistycznym, planowaniu miejsc. Zarazem system odwołuje się do pewnych tradycyjnych wątków kultury, architektury tej części Europy. I chciałbym pokrótce wspomnieć tutaj dwa takie wątki. Pierwszy, zwrócenie uwagi na krajowy czy nacjonalistyczny nawet wymiar modernizmu w Europie Środkowej i złożoną relację między modernizacją a bytem w latach 20. właśnie w tym regionie. W terytoriach spornych po pierwszej wojnie, jak na przykład Morawy czy Śląsk, architektura modernizmu była uznawana jako zerwanie z przeszłością, która zwiększa jakby wymiar krajowy, jak w Czechosłowacji czy w Polsce, i ten wymiar krajowy jest obecny w projektach Hansena, które właśnie są łączą te kraje, prawda? I napisał, że ich że powinien przekładać się na świadomość mieszkańca Polski. I to napisane w roku 1977. Zaledwie dwa lata po uznaniu przez zachodnie Niemcy zachodniej granicy Polski, a więc ta system konfrontacji wpisuje się do oficjalnej dyskusji państwa socjalistycznego na temat powrotu tych ziem do macierzy Górnego Śląska i Pomorza. I tutaj, prawda, to jest radykalna właśnie kontrpropozycja. W 1945 zaplanowanie okupany Polski podczas wojny przez teorię Walter Christel, to był niemiecki geograf, który to właśnie planował, a potem Handel podzielał to, był świadomy tego, że architekci z Europy Środkowej mają szczególne zadanie i zobowiązanie, jeśli chodzi o obszary wiejskie i małe miasta. W uznaniu tej specyfiki było właśnie jeden z powodów, żeby stworzyć Siam East w latach 30., pod koniec lat 30. Siam East. I to właśnie spotkanie z roku 1937 omawiano sposoby, czy też jak podnosić standard życia mieszkańców wsi, obszarów wiejskich, właśnie dzięki planowaniu. Czas Polonii właśnie też się bardzo projektach na Węgrzech i potem powie o tym. Hansen wierzył, że system tej kontynuacji ciągłości linearnej zachowa małe miasteczka polskie, ale da im zwiększoną mobilność taką, jaką mają ludzie w mieście dużym. Więc podsumowując, system tej ciągłości linearnej był wyraźnie odpowiedzią na postulaty Tintamu, jeśli chodzi o właśnie relacje między gęstością a mobilnością, to, że te wątki można bardziej podnieść w sposób bardziej efektywny w ramach socjalizmu państwowego, który ma środki, żeby zarządzać problemem wielkiej liczby i w ogóle po podejściu do masy. To oznacza, że te środki państwa okazają socjalizację terenów, planowanie centralne i tak dalej. Oczywiście ten opis państwa centralnego jest bardzo zredukowanym poglądem tego, co się dzieje w Polsce i Europie w tym czasie. To jest cały szereg, pomija cały szereg rzeczy, kontekst zimnej wojny na przykład, więc bardzo czekam, co powie Ewa Lisa na temat właśnie finlandyzacji architektury w tego czasu, ale przede wszystkim wydaje mi się, że ten opis nie mówi o antagonizmie strukturalnym, który tworzyła ekonomia polityczna państwa socjalistyczna. I ten strukturalny antagonizm miał zasadniczy wpływ na urbanizację Polski i bardzo łatwo to widać już w tej chwili w projektach Hansena w Lubinie, gdzie uwarunkowania urbanistyczne, gdzie właśnie te trasowe projekty się były manifestacją wyrazem tego strukturalnego antagonizmu. Rozwój Lubina był zasadniczo niezrównoważony i zdominowany przez przemysł, kopalnie miedzi i przemysł wspierający więc usługi, transport i nie mówiono o kobietach i pracy. To był także konsekwencja, że była konkurencja między różnymi gałęziami przemysłu, więc miały być koordynować centralnie, tak naprawdę konkurowały za maksymalizację zasobów, które pozwalały im, żeby zatrzymać pozycję monopolistyczną i utrzymywać wpływ polityczny w władzach. Jako ten geograf pokazał tutaj na przykład różni programiowie, to często prowadziło do uprzywilejowywania gałęzi przemysłu takich przy budowaniu miasta, podczas gdy pozostałe funkcje umykały, tak jak się to stało w Lubinie. A więc jak państwo widzą, Hansen nie zajął się tutaj wyraźnie tego typu sprzecznościami socjalizmu państwowego, ale zajmował się nimi w swoich projektach jednak. Jak inne dane, jeśli chodzi o
Jugosławii,
czy czas Polonii w Polonii Niemieckich Węgrach,
jego praktyce
architektonicznej Hansen chciał ponownie wynajmować agencję, czy też architekta z wewnętrza otoczenia, w którym działał. I tutaj to połączenia to są na bardzo konkretne warunki zatrudnienia, jeśli chodzi o ASP, współdzielnia Bipromaszu, Instytucie Badawczym w Warszawie, ale także pracował jako ekspert zatrudniony przez gminy i spółdzielnie mieszkaniowe. Jego interwencje były właśnie bardzo ściśle współpracował także z żoną i stąd właśnie te relacje wynikały także. Więc końcowej jakby części naszkicuję może parę sposobów, dzięki którym Hansen chciał odzyskiwać, żeby te agencje odzyskiwać pewne obszary z tego procesu. Powiem o pewnych rolach, które podejmował w Romach i powyżej, ponad stanowisko, które było mu przyznane jako architektowi w tym podziale pracy ogólnej. Dobrym punktem wejścia do tej dyskusji jest przyczułe Grochowski, osiedle mieszkaniowe w Warszawie, wybudowane w roku 1986. Składa się z 22 budynków połączonych galeriami, które schodzą kaskadami, takimi meandrami. Hansen, a szczególnie Sofia, jego żona, byli bardzo krytyczni, jeśli chodzi o ostateczny wynik tego. Na przykład nie wolno było mieszkańcom wybierać mieszkań. W odpowiedzi na to Hansen stwierdził, że jeśli by prowadził ten projekt, prowadził tylko to dlatego, że wykazaliśmy już na LSM-ie Osiedlu Słowackiego w Lublinie, jak budować mieszkania. Odnosił się tu do poprzednich, wcześniejszych doświadczeń w Lublinie, gdzie mieszkańców pytano, jakie mają preferencje w przypadku kwestionariusza takiej ankiety jak poprawy. Handel nadal mówi, że organizacja przyczółka Grochowskiego to było coś innego. Jak odejść z budynków, obiektów i raczej stworzyć jakby naczynia usług. Tu chcę wyobrazić tutaj, że osiedle przyczółek Grochowski było postrzegane jako eksperymentalne inwestycja i jeden z szeregu i to daje objaśnienie, czy też wymówkę, że właśnie niestety nie zakumulował on wszystkich zysków poprzednich projektów, ale Hansen był przede wszystkim edukatorem tutaj. Nie mówię tutaj o jego tylko stanowisku, jego pozycji w Akademii ASP. Trzeba to szerzej potraktować, mówiąc o fundamentalnym zrozumieniu architektury jako projektu pedagogicznego. Nie ma wątpliwości, że przyczółek był zaopracowany, żeby był doświadczeniem pedagogicznym. Było to doświadczenie szkoleniowe dla przemysłu budowlanego, zastosowane bardziej, stosując systemy wyfabrykowane w sposób bardziej elektryczny. Była to lekcja dla władz w architekturze, które po prostu musiały się zmagać z większą złożonością samego projektu architektonicznego. Chodziło, żeby to się zrozumieć, poczuć jako pewna wspólnota. I była to demonstracja, pokazanie pragmatyzmu architektonicznego. Kto pod biorąc pod uwagę długofalowe cele, aby zrozumieć architekturę Hansena jako cel pedagogiczny, widzieć energię, jaką wraz z Sofią zainwestowali w ciągłe zmiany, ciągłe negocjacje, malutkie zwycięstwa, które niestety były kosztem dużych kompromisów, a tak mieli nadzieję, że będą one skorygowane w przyszłości przez właśnie już wyedukowanych mieszkańców i administratorów tych osiedli. Ale jeśli przyczółek Grochowski był doświadczeniem pedagogicznym, to no, się tutaj pewnie uczuć. Często niestety to była manifestacja właśnie sprzeczności reżimu, a za blisko właśnie tu wchodził, komentował, jaka się zmienia te galerie, obniżone galerie, które tworzyły problemy z poczuciem prywatnością, podkreślał, że ta zmiana była narzucona na niego, ale zdecydował jednak kontynuować, ponieważ ludzie tak czy inaczej zobaczą, kto miał rację, władze architektoniczne czy projektanci. W obliczu administracji biurokratycznej przy ograniczeniach przemysłu budowlanego chciał jeszcze inną rolę polemika tutaj wziąć. W roku 80 tę rolę podkreślił z radością, zaakceptował fakt, że jego projekty są tutaj największym sukcesem, powiedział, tego systemu kontrolacyjnego. Powiedział, że coś tu jest sprzecznego, z czym możemy się nie zgodzić. I jego rola jako wyszła całkowicie w jednym z późniejszych projektów Stowarzyszenia Warszawskiego, który koncentruje się na tym miejscu mniej więcej, a więc otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Hansen zasugerował, żeby spolemizować z pałacem przy pomocy takiej wieży, która by miała kontrastujący kształt inny. Właśnie to powiedział o tym. Those who don't see it on the screen, there are some temples, and instead of weakening the effect of the palace, they strengthen it. Well, it looks a bit like the king surrounded by his servants. Pages. The point is simply to contrast the palace's form with another
form. W kontraście kształtu. Na wysokości widz. Nie wyburzyć, jak to różne pomysły mają różni faceci. Tylko po prostu normalnie, jak ludzie kulturalni, polemizować z nim.
A więc wydaje mi się, że ten projekt ukazuje, że jak jego podejście polemiczne było kontynuowane po końcu socjalizmu w Polsce. W roku 2005 skomentował w wywiadzie na temat Krzysztofa Kolowskiego, gdzie właśnie te jest to przemysł, prawda, był zabite, prawda, przez proces segregacji społecznej i upadek tego przemysłu. Hansen raz jeszcze mówił, żeby uwzględnić pozycję architekta i żeby przywrócić pierwotną zasadę raczej niż formę pierwotną tego kompleksu. Innymi słowy, aby podjąć to jeszcze raz jako projekt architektoniczny. Architektura rozumiano w szerszym sensie, jaką proponował, zaczynając od podstaw samej dyscypliny, samej nauki postrzegania, ale idąc do przodu, eksperymentując, jeśli chodzi o edukację, krytykując, czasem polemizując i chyba stąd to mamy. Dziękuję bardzo.